czasie swojego kazania na górze Jezus przekazuje uczniom takie ostrzeżenie na początku 6 rozdziału, 1 werset. Mówi tak. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Takie ostrzeżenie było na początku 6 rozdziału, 1 werset. I jak czytamy cały rozdział 6, dowiadujemy się, jak bardzo Bóg nie lubi pobożności na pokaz, czyli pobożności po to, aby się pokazać ludziom. Dowiadujemy się tam, że uczynki pobożności, nawet jeżeli beneficjentami tych uczynków są inni ludzie, czyli na przykład kiedy dajemy innym ludziom jałmużnę, powinny być robione przed Bogiem dla Boga, a nie dla, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, PR-u. PR-u, czyli dla sławy i poklasku. Tak. I w 6 rozdziale Mateusza są trzy przykłady takiej pobożności. Jest jałmużna na pokaz. Ludzie to robili po to, żeby inni ludzie ich chwalili. A gwarancja korzyści, o której Jezus mówi, bo Jezus gwarantuje, że z tego będzie korzyść. Gwarancja korzyści była taka, że odbierają zapłatę swoją. Potem była modlitwa na pokaz. Ludzie to po to robili, aby pokazać się innym ludziom. I znowu jest gwarancja korzyści. Jezus mówi, otrzymali zapłatę swoją. I trzeci rodzaj pobożności to jest post na pokaz. Ludzie robili to po to, żeby pokazać się ludziom znowu. A gwarancja korzyści jest taka, że odbierają zapłatę swoją. Czyli Jezus potwierdza, że ci ludzie, którzy robią te rzeczy, odbierają zapłatę swoją. Jezus nie mówi, że odbiorą w przyszłości, ale że już odebrali albo że odbierają teraz. Tak. Odbierają zapłatę tu i teraz. Zdawałoby się sytuacja idealna. Robią coś pobożnego i od razu odbierają zapłatę. Robią coś i nie muszą czekać, bo zapłatę mają tu i teraz, od razu. Jednakże jest taka jedna sytuacja w tym nieidealna, bo Jezus jednocześnie mówi, że nie będą już mieli zapłaty u Ojca. Bo odebrali już to, co chcieli od ludzi. Prawdziwa pobożność, o której mówi Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, to nie jest pobożność na pokaz. Czyli jałmużna powinna być dawana w ukryciu. Czyli nie wie lewica, co czyni prawica. Czyli ludzie mają nie wiedzieć. Modlitwa, Jezus mówi, powinna być w ukryciu. Czyli jak idziesz i modlisz się do Boga, to masz co zrobić? Zamknąć za sobą drzwi. Czyli ludzie mają tego nie słyszeć. Post powinien być w ukryciu. Czyli umyj twarz, jest powiedziane. Dlaczego umyj twarz? Żebyś ładnie wyglądał. Świeżo wyglądał, żeby nikt nie pomyślał, że przypadkiem pościsz. Czyli żeby to ukryć. Czyli Jezus zachęcał do tego, że wszystkie te przejawy pobożności, zarówno jałmużna, modlitwa, jak i post, powinny być robione w ukryciu. Przed Bogiem, dla Boga. Czy to znaczy, że ludzie mają nic nie wiedzieć, nic nie słyszeć i nigdy nie wiedzieć o naszych uczynkach pobożności? Przecież w tym samym kazaniu na górze, w 5 rozdziale Jezus mówi, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jak ma nasza światłość świecić przed ludźmi? Tak, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili nas? Czy raczej, żeby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie? Tak, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Taka ma być pobożność. Jeżeli ludzie będą chwalić Ojca za nasze uczynki, wtedy Ojciec odbierze chwałę od ludzi. I wtedy Ojciec odpłaci komu? Nam. Wtedy Ojciec odpłaci nam. Jeżeli zaś ludzie będą chwalić nas za nasze uczynki, wtedy my odbierzemy chwałę, która należy się komu?
Bogu.
A wtedy Ojciec nie odbierze chwały od ludzi i wtedy Ojciec nie odpłaci nam. Zgadza się? Bo za co miałby nam odpłacać, jeśli nic dla Niego nie zrobiliśmy, a jeszcze dodatkowo okradliśmy Go z należnej chwały? Chodzi o to, aby nasze uczynki oddawały chwałę Bogu. Chodzi o to, by nasze uczynki wywyższały Boga. I teraz, które z tych trzech rodzajów uczynków pobożności najtrudniej wykonać w ukryciu? Jak myślimy o modlitwie, to nie jest to takie trudne. Zamknąć się, żeby nikt nie słyszał i modlić się. To nie jest takie trudne. Jak już myślimy o poście, to już jest trochę trudniejsze. Bo nawet jak się wymyjemy i pięknie ubierzemy, to jeżeli będziemy wśród ludzi, to prędzej czy później ktoś się domyśli, że coś się dzieje. Czemu ty nie jesz? A więc trudniej będzie ukryć nam post. A jeżeli pomyślimy z kolei o jałmużnie, no tu jest najtrudniej. Bo jeżeli dajemy coś drugiemu człowiekowi, no to on już to widzi. Ale Jezus mówi, że jest metoda. Mówi, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach. Czyli dzieje się, jałmużna dzieje się pomiędzy tobą, a osobą, którą obdarzasz. I nie chodzisz po ulicach mówiąc, no, ktoś miał problem, ale ja na szczęście przechodziłem, zauważyłem i pomogłem. Gdyby nie ja, gdyby nie moja dobrotliwość, gdyby nie moje i tak dalej, to ten człowiek miałby problemy. Tego nie robisz. Nie chwalisz się, że komuś pomogłeś. To jest między tobą, a osobą obdarowaną. Jeżeli modlitwa, post i jałmużna będą czynione dla chwały Bożej, wtedy jest obietnica zapłaty przez Ojca. Biblia mówi, Ojciec odpłaci Tobie. Powstaje pytanie, kiedy? Jak długo na to czekać? I jestem przekonany w tym momencie, że myśli słuchaczy były takie, że no, Jezus przede wszystkim odpowiadał na myśli ludzi, nawet jeżeli oni ich jeszcze nie zdążyli wyrazić. Ponieważ Jezus znał to, co było w sercu. Biblia mówi w Jana 2,25 i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Słuchacze, którzy go słuchali, mogli sobie pomyśleć, że przecież w kraju, gdzie pobożność jest cnotą, a w starożytnym Izraelu pobożność i przejawy pobożności były cnotą, no to mile widziane są przejawy pobożności przez wszystkich. To, że się modlę publicznie, że daję jałmużnę biednym, że poszczę, to daję przykład innym. A co w tym takiego złego? Co w tym złego, jeżeli będę się cieszyć dobrą opinią u ludzi? Będą o mnie dobrze mówić, będę ja mieć poparcie społeczne, będę miał pewnie więcej znajomości, może lepszą pozycję, może lepszą pracę, biznes na tym zyska, będzie więcej pieniędzy. Kiedy Jezus trzykrotnie obiecywał, bo w tym rozdziale jest trzykrotna obietnica, że Ojciec odpłaci, uczniowie Jezusa zapewne myśleli tutaj o nagrodzie materialnej, o pieniądzach, o bogactwach. Czytamy w 6 rozdziale, 19, 20, 21 werset. Jezus mówi na to tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Co to są skarby w niebie? Żydzi doskonale to rozumieli. Dla nich to był język zrozumiały. W Ewangelii Łukasza jest to bliżej wyjaśnione dla nas. 14 rozdział, werset 13 i 14. Jezus mówi tak. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Żydzi doskonale rozumieli logikę takiego postępowania, że jeżeli się daje jałmużnę, czyli czyni się uczynki sprawiedliwości, to otrzymają odpłatę od Boga na pewno. A Jezus mówi, że to się stanie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. A więc są dwie drogi, istnieje wybór. Są skarby na ziemi, chwała u ludzi i pieniądze dzisiaj. No, wiecie, dlaczego celebryci i wielkie firmy organizują na przykład akcje charytatywne? Po to, żeby na tym jeszcze więcej zarobić. Jeżeli dają, to tylko po to dają, żeby potem jeszcze więcej otrzymać. Ale są też skarby w niebie, czyli chwała u Ojca i odpłata przy zmartwychwstaniu. Jezus mówi, dlaczego lepiej nie gromadzić skarbów na ziemi, bo skarby na ziemi są nietrwałe, niszczeją i giną. A skarby w niebie są trwałe. Twoje serce jest tam, gdzie jest twój skarb. Czyli twoje serce jest albo na ziemi, albo w niebie. Jeżeli twój skarb jest na ziemi, twoje serce jest na ziemi. Jeżeli twój skarb jest w niebie, twoje serce jest w niebie. Jeżeli twój skarb jest na ziemi, twoim skarbem są rzeczy materialne, czyli mamona. Jeżeli twój skarb jest w niebie, twoim skarbem są sprawy duchowe, czyli Bóg i Jego Słowo. Jeżeli twój skarb jest na ziemi, wtedy koncentrujesz się na mamonie. Jeżeli twój skarb jest w niebie, wtedy koncentrujesz się na Bogu. A co, jeżeli czyjeś serce jest na ziemi, a chciałoby, żeby było w niebie? Czy można coś zrobić, aby serce, które jest na ziemi, które jest skoncentrowane na ziemi, było w niebie? Można. Trzeba zainwestować w niebo. Jeżeli poświęcisz swój czas, swoje siły, swoją energię i swoje pieniądze dla Królestwa Bożego, twoje serce będzie tam, gdzie będzie twoja inwestycja. Amen? Twoje serce będzie tam, gdzie będzie twoja inwestycja. Dokładnie tam. Uczniowie Jezusa mieli jednakże problem z tą inwestycją w Królestwo Boże, szczególnie w kwestii dawania jałmużny. I wtedy Jezus rozwija ten temat dawania jałmużny dalej i mówi tak. Mateusza 6 rozdział, werset 22 i 23. Mówi tak. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Dosłownie świetliste będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Zdrowe oko i chore oko to były idiomy używane w języku hebrajskim na co dzień, zresztą do dzisiaj je używają. Zwrot mieć zdrowe oko oznaczało i oznacza być hojnym, szczodrym, czyli dzielić się z innymi. A mieć chore oko, to znaczy być skąpym, czyli po prostu nie dzielić się. Wniosek jest następujący. Jeżeli będziesz hojny i szczodry, twoje ciało będzie świetliste, czyli będziesz chodzić w światłości. Twoje postępowanie będzie w światłości. Jeżeli zaś będziesz skąpy, będziesz chodzić w ciemności. Mateusz 6, 23, jeszcze raz bardziej dosłowny przykład. Jeśli zaś oko Twe złe byłoby, całe ciało Twe ciemne jest. Jeśli więc światło w Tobie ciemnością jest, ta ciemność jak wielka. I w ten sposób Jezus zachęca uczniów do hojności, czyli dawania jałmużny i tym samym gromadzenia skarbów gdzie? W niebie. Teraz myślenie i koncepcja gromadzenia skarbów w niebie poprzez uczynki miłosierdzia wobec innych ludzi była znana wśród Żydów bardzo dobrze. I dam wam taki jeden piękny przykład, który pochodzi z Józefa Klawiusza. On opowiada pewną historię o Helenie, która była żoną Monobaza I. Monobaz I był królem Adiabene. Takie królestwo nazywało się Adiabene w latach 20. i 30. naszej ery, czyli w czasach, kiedy był Jezus. I ta Helena wraz ze swoim synem, który miał na imię Izates, nawróciła się wtedy na wiarę żydowską. Czyli spotkali się z misjonarzami żydowskimi, nie chrześcijańskimi, żydowskimi, i stali się prozelitami, czyli przyjęli żydostwo. Tak nawiasem, królestwo Adiabene leżało w północnej Mezopotamii. I w czasie, kiedy w Judei był głód, Ewangelia Łukasza, a w zasadzie nie Ewangelia Łukasza, tylko Dzieje Apostolskie wspominają o tym w 11 rozdziale, pamiętacie? Gdzie prorok Agabus zapowiada, że będzie głód. To Helena i jej syn zakupili zboże w Aleksandrii i suszone figi w Cyprze i wysłali je wraz z dużymi sumami pieniędzy do Jerozolimy, aby wspomóc tam głodujących. No, ale jak to bywa w rodzinie? Rodzina królestwa, jak się dowiedziała o tym, co zrobił młody król Izates, dowiedzieli się o hojności wobec Żydów i o tym, że opróżnili oni skarbiec królewski i wysłali pieniądze Żydom, byli strasznie oburzeni, byli wściekli na Izatesa. I wtedy Izates tak odpowiedział na zarzuty rodziny królewskiej. Powiedział tak. Mój ojciec zebrał to w skarbnicy tu na ziemi, a ja przekazałem to do skarbnicy w niebie. Także nawet Izates rozumiał tę koncepcję, która w starożytności była doskonale znana. Że jeżeli dajesz szczególnie ubogim, wspomagasz sieroty i wdowy, to gromadzisz w ten sposób skarb w niebie. No i uczniowie Jezusa mają problem. No bo jeżeli ich skarb jest na ziemi, to wtedy koncentrują się na czym? Na mamonie. A jeżeli skarb jest w niebie, wtedy koncentrują się na Bogu. I co tu teraz robić? Dawać jałmużnę i zbierać skarb w niebie? Nagroda przecież dopiero przy zmartwychwstaniu. A z czego będą dzisiaj żyć? A może dałoby się to jakoś pogodzić? Ten konflikt. Może dałoby się jakoś to połączyć. Trochę dla mamony służyć. Trochę dla Boga służyć. I wtedy Jezus odpowiada na tej myśli w ten sposób. Mateusza 6,24 mówi: nikt nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Konflikt. Lojalność. Konflikt lojalności w tym momencie jest. Jeżeli ktoś ma dwóch panów, którzy nim rządzą, to w tym momencie jest ten problem, że jednego nienawidzieć będzie, drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Konflikt. No i zapewne myśli słuchaczy były takie. No dobrze, nie da się tego pogodzić. Wybór, no wybór jest oczywisty. Wybieram służyć Bogu. Ale jak będę służyć Bogu, czyli na przykład jak będę hojny jeszcze i pozbędę się tego, co mam, to będę się martwić. Czy starczy mi na jedzenie, na picie, na ubranie? Całe moje życie będzie w tym momencie od tej pory pełne zmartwień. I Jezus odpowiada na to w taki sposób. Mateusz 6,25 dalej mówi: nie troszcie się o życie swoje, czyli co będziecie jedli i co będziecie pić, ani o ciało swoje, czyli czym się przyodziewać będziecie. Dosłownie, nie martwcie się życiem waszym, ani ciałem waszym. No, powody do zmartwienia jakie? Martwię się o życie swoje, bo nie wiem, czy będę miał co jeść i pić. Albo martwię się o ciało swoje, bo nie wiem, czy będę miał w co się ubierać. Jeżeli weźmiemy odwrotność tego, to będziemy mieli coś takiego. Jeżeli będę miał co jeść i pić, to nie będę się martwić o swoje życie. Jeżeli będę miał w co się ubierać, to nie będę się martwić o swoje ciało. Czyli nie będzie powodów do zmartwienia. A jak się troszczę o siebie? Troszczę się o swoje życie poprzez jedzenie i picie. Troszczę się o swoje ciało poprzez ubranie. Jezus jednakże podważa logikę tego myślenia. Mówi tak, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Wiemy, że niektórzy rodzice zapewniają swoim dzieciom jedzenie, picie, ubranie. I uważają, że zapewnili swoim dzieciom wszystko, co potrzebne w życiu. Tak? A dziecko potem opowiada, że moi rodzice mnie nie kochali, nie mieli dla mnie czasu, nie bawili się ze mną, nie rozmawiali, nie pomagali mi rozwiązywać problemów, nie przekazywali mi swojej mądrości życiowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała lista zarzutów pod adresem rodzica, który co zrobił? Zapewnił podstawowe potrzeby, czyli dał jeść, dał się napić i dał się ubrać. A wszystko inne niezapewnione dzieci są nieszczęśliwe. Czy jedyną potrzebą życia jest jedzenie i picie? Czy może życie to coś więcej? Oczywiście, że to coś więcej. Żeby życie było spełnione i szczęśliwe, potrzebujemy czegoś więcej niż jedzenia i picia. Amen? Czy jeżeli ubierzemy ciało, czy w ten sposób spełnimy wszystkie potrzeby naszego ciała? Żeby ciało było szczęśliwe, potrzebuje czegoś więcej niż ubrania. Czyli jeżeli myślimy, że zatroszczymy się o nasze życie poprzez jedzenie, a zatroszczymy się o nasze ciało poprzez ubranie, to jesteśmy w błędzie, ponieważ nasze życie potrzebuje czegoś więcej niż jedzenie i picie, a nasze ciało potrzebuje czegoś więcej niż odzienie. Jezus mówi, czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Tak właśnie jest. Życie to jest coś więcej niż jedzenie i picie, a ciało to jest coś więcej niż ubranie. A więc jeżeli mamy jedzenie i picie i ubranie i potrzebujemy czegoś więcej, czego potrzebujemy?
Jezus powiedział, a to jest życie, znać Ciebie, Ojcze, i mnie.
Amen.
To jest życie.
Czyli potrzebujemy przede wszystkim relacji z Bogiem.
Jezus.
Tak. I relacji z innymi ludźmi. I potem 26 werset. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Dlaczego mowa o tym, że ptaki nie sieją, nie żną i nie zbierają do gumien, czyli do składów, do stodu? No bo wy ludzie to robicie. Wy siejecie, wy zbieracie, macie pełne składy jedzenia, zapasy czasem na kilka miesięcy. Czyli tak, siejesz, żniesz, zbierasz do stodu, masz zapasy jedzenia i martwisz się, co ja będę jeść i co ja będę pić. A ten ptak niebieski nie sieje, nie żnie, nie zbiera do stodu i ma co jeść. Skąd? Ojciec wasz niebieski żywi je. To zobacz, jak ty wyglądasz w porównaniu z ptakiem. Bo jeżeli ktoś tu miałby się martwić o jedzenie, to raczej ptak powinien się martwić. Bo on jest w trudniejszej sytuacji. Bo nie ma żadnych zapasów w stodole, w spiżarni czy w lodówce. Ptak nie ma. A kto się martwi? Ty się martwisz. No i myśli słuchaczy zapewne. Ale jak się martwię, to znaczy, że jestem odpowiedzialny. Troska i zmartwienie się są naturalne i potrzebne, bo są wyrazem odpowiedzialności za siebie i za moich bliskich. Martwienie się jest szczerym wyrazem mojego serca. Często ludzie tak dokładnie myślą. Jak się będę martwić, to coś wymyślę. Coś wymyślę może. Coś stworzę. Fajnego. Tak. I Jezus odpowiada na to w 27 wersecie. Mówi, a któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Czy jak byłeś dzieckiem i miałeś na przykład jeden metr wzrostu, na przykład, to dodałeś sobie kolejne centymetry, dlatego że się martwiłeś? Czy urosłeś dlatego, że się odpowiednio i skutecznie martwiłeś w dzieciństwie? A jak gdybyś się nie martwił, to byś nie urósł? Czy dodałeś sobie kolejne centymetry do swojego wzrostu poprzez martwienie się? Przecież to Bóg daje wzrost. Twoje martwienie nic tu nie pomoże. Czyli taka jest twórca moc troszczenia się i martwienia się. Czyli żadna. A potem w wersecie kolejnym Jezus mówi tak. A co do odzienia, werset 28, czemu się troszczyć? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Dlaczego w tym porównaniu lilie nie pracują i nie przędą? Dlaczego mówi, że nie pracują i nie przędą? Bo wy ludzie to robicie, czyli pracujecie i przędziecie po to, żeby zrobić ubrania i żeby się w nie ubrać. To jest porównanie takie. A więc jaki jest efekt? Jakże wspaniale był ubrany Salomon. Ale to nic w porównaniu z tym, jak pięknie jest ubrana lilia polna. Kto ubierał Salomona? Ludzie. Kto ubiera lilie polne? Ubiera je Bóg. Kto jest ładniej ubrany? Ten, kogo ubiera Bóg. Amen? Czyli co z tego wynika? 30 werset potem. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was omałowieni? Jeśli Bóg tak przyodziewa trawę polną, która trwa tylko przez chwilę, to czy nie przyodzieje was, którzy żyjecie na wieki? Jeżeli Bóg tak pięknie przyodziewa rośliny poprzez wspaniałe kwiaty, a przecież one trwają tylko przez chwilę, a potem jak trawa zwiędnie, uschnie, może być spalona w piecu jako opał. Bo tak stosowano w starożytności. Palono też trawą. A więc jeżeli Bóg tak przyodziewa materiał na opał do pieca, to jak myślicie, Bóg przyodziewa was przy zmartwychwstaniu? I słynny werset z 1 Koryntian 15, rozdział 53. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Kiedy otrzymacie nowe ciała przy zmartwychwstaniu, będziecie ubrani w nieśmiertelność. Halleluja. Halleluja. I werset 31, 6 rozdziału. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Dlaczego nie martwić się? Powtórzmy jeszcze raz. Ptaki się nie martwią w porównaniu z nami, a w zasadzie to one powinny się raczej martwić. Bo mają gorszą sytuację. A więc skoro one się nie martwią, to jak wy możecie się martwić? Nic konstruktywnego martwieniem się nie osiągniecie. Troszczenie się i zamartwianie się nie jest niczym twórczym. Porównajcie siebie do lilii polnych, które żyją tylko przed krótką chwilę, a Bóg je tak pięknie ubiera. Skoro one żyją tylko przez chwilę, a są przez Boga tak pięknie ubrane, to czy wy, którzy macie życie wieczne, nie będziecie przez Boga ubrani jeszcze piękniej? I werset 32 mówi, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem ojciec wasz wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czyli nie martwić się, bo to jest nielogiczne, niekonstruktywne, nietwórcze, niepotrzebne. No i jeszcze wstyd się martwić. Wstyd. Bo w tym momencie jesteście tu jak poganie. A Żydzi poganami bardzo gardzili. Wstyd po prostu. Nie uchodzi się martwić. Poganie troszczą się o mamonę. Co daje im mamona? Jeść, pić i ubierać się. To daje im mamona. A gdzie potrzeby duchowe? Nie ma. Co pomoże człowiekowi, jeśli cały świat by pozyskał, utracił swoją duszę? Co pomoże człowiekowi, jeśli by najlepiej jadł i pił i najlepiej ubierał się, jak tylko to możliwe? A zatraciłby duszę swoją? I Pan mówi w 33 wersecie: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie inne, czyli te rzeczy, co jeść, co pić i w co ubierać się, będą wam dodane. Dlaczego szukajcie najpierw Królestwa Bożego? Bo w ten sposób zbawicie swoją duszę. Zbawienie duszy jest ważniejsze niż jedzenie, niż picie, niż ubieranie się. Jeżeli życie w wierze jest sprawą numer jeden, to wszystko inne będzie sprawą numer dwa. Jeżeli życie w Bogu jest sprawą numer jeden, wtedy jedzenie, picie i ubranie jest tylko dodatkiem. Nie będzie nigdy rzeczą najważniejszą. Dlatego te wszystkie rzeczy, których potrzebujecie, a więc jedzenie, picie i ubranie, będą wam dodane, bo to tylko dodatek do prawdziwego życia. To tylko dodatek do prawdziwego życia. One będą wam dodane. I dalej mówi Jezus, 34 werset: nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Nie martw się o jutro. Żyj dzisiaj. Żyj dzisiaj. I teraz tak. Do kogo były skierowane słowa Jezusa w rozdziale 6 Ewangelii Mateusza? To jest bardzo ważne pytanie, na które chciałbym, żebyśmy teraz spróbowali sobie odpowiedzieć. Bo z jednej strony te słowa były skierowane do wszystkich uczniów Jezusa. Z jednej strony one dotyczą wszystkich uczniów Jezusa. Z drugiej zaś strony i przede wszystkim one były skierowane do uczniów, którzy chcieli iść za Nim, tak jak wtedy chodziło się za rabinem, czyli być na uniwersytecie u Jezusa, który trwał zazwyczaj kilka lat. Czyli chodziło o tych ludzi, którzy zostawili swój dom, swoje rodziny, swoje żony, swoje dzieci, swoje biznesy, swoją pracę, swoje ziemie, wszystko to zostawili i poszli za Jezusem. To dotyczyło przede wszystkim tych ludzi. Pamiętacie, jak przyszedł młody młodzieniec, taki, który szukał życia wiecznego i chciał też dołączyć. Jezus mówił, że nie uznaje żadnego kompromisu. Jezus mówił, że jego serce musi być tam w górze. A żeby było w górze, to musiał się czegoś pozbyć. Ale jego serce jednak było na ziemi. Bardzo mocno na ziemi. W związku z powyższym on odrzucił tę ofertę. Nie przyjął. A więc te słowa w 6 rozdziale Mateusza są przede wszystkim kierowane do uczniów, którzy wybrali to, że będą osobistymi studentami Jezusa i będą chodzić z Nim przez kilka lat tutaj po ziemi, kiedy On był, i będą się od Niego osobiście uczyć. To były słowa do nich przede wszystkim. W pierwszym wieku, wtedy kiedy Jezus działał, były różne opinie wśród rabinów na temat edukacji. Mianowicie, czy uczniowie ich mieli całkowicie porzucić pracę i zrezygnować z własnych środków utrzymania, czy też łączyć naukę u rabina, czyli na uniwersytecie u rabina, z pracą zawodową. I niektórzy rabini wymagali od swoich uczniów pełnego poświęcenia. Czyli jeżeli chcesz się u mnie uczyć, mówili, musisz pozostawić wszystko, całą swoją rodzinę, dom, ziemię, biznes, wszystko i iść za mną. Inni rabini z kolei postępowali inaczej. Robili to w ten sposób, że namawiali nawet swoich uczniów, żeby częściowo pracowali, częściowo się utrzymywali, żeby mieli własne środki ze sobą, czyli własne pieniądze, i żeby w ten sposób łączyli naukę u rabina z pracą zawodową. Czyli już wtedy niejako mieliśmy studia dzienne i studia zaoczne. Tak było. I teraz Jezus dla swoich uczniów powiedział, że jakie studia będą u Niego? Dzienne. Czy jak chcesz studiować u mnie, to jesteś na studiach dziennych. Nie pracujesz, nie utrzymujesz się, nie zarabiasz na życie. Zostawiasz swój biznes, zostawiasz wszystko i idziesz za mną i ufasz Bogu, że będą twoje potrzeby wszystkie zaspokojone. I to było dla tych ludzi trudne. Dlatego Jezus w tym 6 rozdziale Mateusza, zresztą nie tylko w tym momencie, mówi im i pokrzepia ich, żeby się nie martwili, bo zawsze polegali na sobie. Była praca, zarabiali, a tutaj nagle własnych pieniędzy nie ma, własnych środków nie ma, muszą polegać na tym, że coś spadnie im z nieba niejako. To jest dla nich zupełnie nowa sytuacja, dlatego ten 6 rozdział Mateusza mówi o tym właśnie problemie. Przede wszystkim. Czy Jezusowi chodziło, że było pełne poświęcenie Jemu i uczeniu się, czyli na okres studiów mieli zaprzestać wykonywania zawodu. Piotr o tym mówi, na przykład w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 28 werset, przypomina Jezusowi, a Piotr rzekł: oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Nie mówi tu tylko o sobie, ale mówi o wszystkich uczniach, którzy byli z Jezusem na co dzień. Myśmy opuścili wszystko, co było nasze, czyli przestaliśmy się utrzymywać sami, a poszliśmy za Tobą. Zostawiliśmy wszystko gdzieś tam. Czy Jezus jako rabi oczekiwał od uczniów pełnego oddania się nauce? Żadnych kompromisów. Żadnych kompromisów. I właśnie stąd uczniowie, którzy wcześniej wykonywali jakąś pracę zarobkową, mogli mieć obawy. Jak teraz będą żyć? Co będą jeść? Co będą pić? W co się będą przyodziewać w tej nowej dla nich sytuacji? Teraz zobaczmy, że Jezus do nich mówi o trzech potrzebach. Czyli co będą jeść, co będą pić i w co będą się przyodziewać. Natomiast nie mówi o czwartej potrzebie, która w tamtych czasach była bardzo dobrze wszystkim znana i o tej w literaturze często się mówiło tak samo. Zresztą dzisiaj tak samo jest czwarta potrzeba, której wszyscy ludzie potrzebują, jeżeli chodzi o ciało. Mianowicie nie mówi o mieszkaniu. Jezus nie wspomina w ogóle o potrzebie zamieszkania. Dlaczego? Pomija to, ponieważ jego uczniowie chodzili za nim pieszo i czasami korzystali z gościny. Pamiętamy na przykład taki dom gościnny w Betanii, gdzie mieszkali właśnie Łazarz, Marta i Maria, i tam Jezus bywał ze swoimi uczniami, w tym domu go goszczono i w innych domach go goszczono, ale czytamy też również, że bywało, że musieli spać pod gołym niebem. Czyli nie mieli miejsca, gdzie się przespać. Jak pewien człowiek chciał za Jezusem iść, to Jezus mówi mu o trudach bycia jego uczniem w ten sposób. Mateusza 8:20 i rzekł mu Jezus: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ten zwrot głowę skłonił, grecki kefalen kline, dosłownie znaczy głowę położyć, w sensie ułożyć do spania. Nie ma miejsca, gdzie by wygodnie się przespać. A więc bycie uczniem Jezusa oznaczało pewne niewygody, pewne trudy. I dlatego Jezus nie mówi tutaj o potrzebie mieszkania, bo on nie obiecywał im, że jak będziecie ze mną, to będziecie mieli wszystkie mieszkaniowe potrzeby pięknie zaspokojone. Będzie w pięknych pięciogwiazdkowych hotelach mieszkać, albo coś tam jeszcze innego będzie. Nie obiecywał im takich rzeczy w ogóle. Mówił tylko jedzenie, picie, ubranie. Jezus naucza swoich osobistych studentów, że jeżeli poświęcą się w pełni dla Królestwa Bożego, wtedy Bóg zaopatrzy ich w co? W jedzenie, picie i ubranie. Tak samo jak Izrael był przez Boga zaopatrywany przez 40 dni, jak chodzili po pustyni. Otrzymywali z nieba mannę. Jezus nie obiecuje swoim uczniom ani komfortu, ani wielkiej obfitości tego zaopatrzenia. Nie ma czegoś takiego. Potrzeby były zaspokojone na każdy dzień. Każdego dnia otrzymywali to, co było potrzebne. I nie wiedzieli, gdzie i jak to przyjdzie następnego dnia, czy w następnym tygodniu, czy w następnym miesiącu. Tak jak ptaki zbierają to, co znajdą każdego dnia, tak oni, chodząc za Jezusem, otrzymywali to, co było potrzebne każdego dnia. I Jezus zachęcał ich, żeby się o to modlili. Chleba naszego daj nam kiedy?
Dzisiaj.
Dzisiaj. Dzisiaj. Każdego dnia było dzisiaj i każdego dnia trzeba było modlić się i oczekiwać, że będą zaopatrzeni. Rabbi Eliezer ben Hyrkanus powiedział kiedyś tak. Tora została dana do studiowania dla tych, którzy jedzą mannę. Bo jak ktoś może siedzieć i powtarzać swoje lekcje i nie wiedzieć, skąd weźmie jedzenie i picie i skąd weźmie ubranie? Żydzi mieli świadomość, że aby poświęcić się w 100% nauce Słowa Bożego, potrzebne było zaopatrzenie. Ktoś, kto studiuje, musi mieć środki na utrzymanie, zgadza się? Musi. Student Tory miał prawo do korzystania z manny. Czyli miał prawo otrzymywać wszystkie niezbędne środki na swoje utrzymanie. Jezus obiecuje swoim uczniom zaspokojenie podstawowych potrzeb ciała, ale dotyczy to tylko tych, którzy są poświęceni w zupełności, w 100% Jemu. Czyli porzucili wszystko, porzucili dom, rodzinę, pracę, biznes, pole, wszystko. I wtedy jest obietnica, że dla tych ludzi będzie co? Jeść, pić, ubierać się. I to wszystko. Godzin jest robotnik wyżywienia swego dosłownie. I ta obietnica zaspokojenia podstawowych potrzeb ciała w Ewangeliach dotyczy tylko nielicznych. Tylko nielicznych, którzy zdecydowali się poświęcić się w całości Królestwu Bożemu. Albo, tak jak kiedyś mówiono, poświęcić się dla Tory. Dotyczy tylko takich ludzi. Teraz tak. Skąd Jezus otrzymywał środki na utrzymanie uczniów? Jest taki główny werset w Łukasza, 8 rozdział, werset 3. Ten jeden przeczytam. I czytamy tak. I Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A więc byli pewni ludzie, którzy po prostu dawali dla Jezusa i dla Jego uczniów na utrzymanie. Oni otrzymywali w prezencie. I byli przyzwyczajeni do tego, że dostają nie tylko pieniądze, ale i różne środki, bo pamiętamy, że jak na 6 dni przed Paschą jak ktoś, wiecie kto, wylał olejek drogocenny na Jezusa i namaścił go tym olejkiem, to wtedy skarbnik Judasz powiedział, że można było to sprzedać za 300 denarów i rozdać ubogim. Czyli z tego wynika, że takie praktyki otrzymywania rzeczy i sprzedawania i później rozdawania tego były przez nich stosowane. A więc oni otrzymywali ciągle coś od ludzi. Po prostu otrzymywali. Teraz, czy idąc za Jezusem nigdy nie cierpieli głodu? Jezus obiecał, że będzie co jeść, będzie co pić, będzie co się ubierać. Ale czytamy Mateusza 12,1. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni. I poczęli rwać kłosy i jeść. Robili coś, co było w tamtych czasach niedozwolone. Faryzeusze zauważyli to i oczywiście występowali przeciwko Jezusowi, przeciwko Jego uczniom i oskarżali, że robią to, czego w sabat robić nie wolno. I Jezus później tłumaczy ich postępowanie, powołując się na interpretację Tory ustnej tak zwanej, że w sabat można też zrywać kłosy i jeść, jeżeli jest się bardzo głodnym, czyli dla ratowania życia można złamać sabat. Taki był zwyczaj żydowski, że jeżeli jesteś bardzo głodny, to możesz złamać za sabat, ponieważ trzeba ratować życie. Życie było ważniejszą wartością. A więc z tego się dowiadujemy, że uczniowie Jezusa bywali głodni. W takim razie pytanie następne. Jak my, tutaj będący, żyjący, tu gdzie żyjemy, mamy rozumieć obietnicę zaopatrzenia Bożego? Żebyśmy to dobrze rozumieli. Po pierwsze, przeczytam słowo, które Paweł zapisał w Koryntian 1, 9 rozdział, werset 14, gdzie jest postanowienie pańskie, zresztą znane w żydostwie od dawna, jest to tylko przedłużenie tej samej zasady. Czytamy, tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują z Ewangelii, żyli. Czyli zupełnie ta sama zasada. Jeżeli ktoś w 100% poświęcił się zwiastowaniu Ewangelii, czyli dla Ewangelii zrezygnował z pracy zawodowej, poświęcił się w 100% dla Ewangelii, ma prawo do otrzymywania manny. Taki człowiek żyje z manny i otrzymuje podarunki. Pamiętajmy zaś, że obietnica manny dla pracowników pańskich to obietnica zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Jezus nigdy nie obiecywał swoim uczniom luksusów. Nie obiecywał luksusów, absolutnie. Natomiast jeżeli ktoś w 100% nie poświęcił się zwiastowaniu Ewangelii, czyli nie rzucił z pracy zawodowej i zajmuje się tylko tym, jeżeli tego nie zrobił, to Paweł mówi tak, 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, 12. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. I wcześniej, w 10 wersecie, 2 Tesaloniczan, 3, 10, bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Teraz takie są zasady w Kościele. Jeżeli ktoś poświęcił, jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś poświęcił się w 100% dla Ewangelii, zwiastuje Ewangelię i zostawił pracę zawodową, wtedy taki człowiek ma prawo do manny. Natomiast jeżeli ktoś wykonuje pracę zawodową, to w tym momencie z tej pracy powinien sam siebie utrzymywać, a w liście do Efezjan jest powiedziane, żeby jeszcze udzielać z tej pracy potrzebującym. I jak popatrzymy na to, jak działał pierwszy kościół w Jerozolimie, jak tylko tysiące Żydów się nawróciło i przyjęło Jezusa Chrystusa, to przez pierwsze lata oni żyli wszyscy razem z manny. Wszyscy żyli z manny, bo oczekiwali, że Jezus wtedy zaraz przyjdzie po raz drugi, że jego przyjście będzie natychmiast. Hebrajczycy w Jerozolimie oczekiwali, że Jezus przyjdzie od razu. W związku z powyższym sprzedali swoje manności i rozdawali sobie nawzajem. I z tego żyli. Czekali na przyjście Pana. Natomiast, ponieważ to się nie wydarzyło, przeżyli kryzys wiary i w związku z powyższym trzeba było do nich pisać tak zwany list do Hebrajczyków w latach 60. I później Paweł zachęca ludzi wierzących właśnie do tego, o czym czytamy w liście do Tesaloniczan, że on nakazuje ludziom, żeby zwyczajnie pracowali i własny chleb jedli. I teraz posłuchajcie, przedstawię wam dwa fragmenciki, które znalazłem w księdze zwanej Didache, czyli tak zwana instrukcja 12 apostołów dla pogan. Jakie były zasady w pierwszym kościele, jeżeli chodzi o utrzymanie ludzi? Na przykład, bywało tak, że do jakiejś miejscowości, w której byli wierzący, przychodził jakiś nowy wierzący i chciał wśród nich zamieszkać. Zamieszkać, czyli tak jak do zboru by przyszedł gość, który chciałby razem zamieszkać z wierzącymi w jakimś mieście. Zobaczcie, jakie zasady. Rozdział 12 Księgi Didache. I tak, a każdy przychodzący w imieniu Pana niech zostanie przyjęty, potem zaś wypróbowawszy go, rozeznacie się co do niego, ponieważ będziecie mieli rozeznanie co prawe, a co lewe. Jeśli przychodzący jest w drodze, pomóżcie mu jak możecie. Jeśli chce zatrzymać się u was, to nie więcej niż 2 lub 3 dni. Jeśli to konieczne, czyli jeżeli jest w drodze, to może się u was zatrzymać nie więcej jak 2 lub 3 dni, jeżeli to konieczne. Jeśli natomiast pragnie u was osiąść, czyli zamieszkać, a jest rzemieślnikiem, niech wykonuje pracę i niech je. Słowa apostoła Pawła, tak? Kto nie pracuje, tak nie je. Jeśli zaś nie posiada żadnego zawodu, zgodnie z waszym rozsądkiem, pomyślcie wcześniej, jak sprawić, aby nie żył bezczynnie z wami zwolennik pomazańca, czyli zwolennik Chrystusa. żeby nie żył z wami bezczynnie, czy nie pracując. Jeśli jednak nie chce on w ten sposób czynić, czy nie chce pracować, jest człowiekiem kupczącym pomazańcem, czyli kupczącym Chrystusem, trzymajcie się z dala od takich. Zasady były bardzo proste. Jeżeli ktoś nie był oddany w 100% w służbie, był zwykłym wierzącym i chciał zamieszkać wśród ludzi i korzystać z ich gościnności więcej niż 2 lub 3 dni, trzeba było się go pozbyć. Bo on był kupczącym Chrystusem. Czyli był nieszczerym człowiekiem. Czyli musiał pracować i własny chleb jeść. Jeżeli chodzi o sługi Ewangelii, na przykład prorocy w czasach pierwszego kościoła, to jest z Didache z kolei z rozdziału 11, przeczytam 3 wersety, 4, 5 i 6. Każdy wysłannik, który do was przychodzi, niech zostanie przyjęty jak Pan. Niech zostanie zaś on nie dłużej niż 1 dzień. Jeśli zaś trzeba będzie, to i 2. Ale jeśli pozostanie 3, jest fałszywym prorokiem. Jeśli 3 dni pozostanie, jest fałszywym prorokiem. Odchodząc zaś, wysłannik niczego niech nie bierze poza chlebem, dopóki nie znajdzie schronienia. Jeśli jednak poprosi o pieniądze, jest fałszywym prorokiem. Proste zasady mieli, które dzisiaj w Kościele się nie stosuje, dlatego mamy tyle nadużyć. I tyle niedobrych rzeczy się dzieje dzisiaj w Kościele, bo ludzie odeszli od prostych biblijnych zasad. Czyli jeżeli taki prorok pozostanie przez 3 dni, to znaczy, że szuka darmowego utrzymania. Żebyście go utrzymywali. W takim razie wniosek prosty, jest fałszywym prorokiem. Trzeba się go pozbyć. Prorok też miał tylko dostać jedzenie na drogę. A co się dzisiaj dzieje? No jak oglądacie telewizję tak zwaną chrześcijańską, amerykańską szczególnie, lub inne rzeczy, to co? Prorocy, ewangeliści, kaznodzieje robią na Ewangelii wielki biznes. Wielkie pieniądze robią. Przekraczając Boże Słowo, uzasadniają, że im się należy co? Że im się należy wielkie bogactwo. Udają sługi Boże, a tak naprawdę służą mamonie. Okradają ludzi wierzących. To jest strasznie smutne, że mamy tego na świecie dzisiaj tak bardzo, bardzo dużo. Że ludzie po prostu z Ewangelii żyją nie po to, żeby służyć Bogu, tylko żyją, żeby się wzbogacić. I się milionerami, wręcz miliarderami niektórzy z nich. Pomnażają swoje bogactwa i oszukują wierzących. Teraz, jakie jest życie prawdziwego sługi Ewangelii, czyli osoby, która korzysta z manny? Pokażę wam przykład apostoła Pawła. Z Filipian, rozdział 4, 10, 11, 12, 13 wers. Paweł mówi tak do Filipian. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, ale nie mieliście po temu sposobności. Czyli w ten sposób dyplomatycznie Paweł dziękuje im za jakiś dar, który mu przesłali. Nie wiemy, co to było. Może jedzenie, może ubranie, może trochę pieniędzy. W każdym razie coś mu przesłali. I mówi tak. A nie mówię tego z powodu niedostatku. Bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, czy jak nie mam. Umiem też żyć w obfitości, czy jak mam. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Paweł jako dobry, szczery sługa Chrystusa wszystko to przechodzi. Były momenty, że miał zaopatrzenie, miał dość manny, a były momenty, że nie miał. I głodował. I takie rzeczy ludzie wierzący, którzy służą Panu, przechodzą. Jeżeli szczerze mu służą. I mówi dalej. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Czyli wszystkie niewygody, wszystkie trudności, które przechodzą, wszelkie problemy związane z brakiem zaopatrzenia, z biedą czy z czymkolwiek, mówi, ja to wszystko potrafię znieść w Chrystusie będąc. I takie jest prawdziwe życie sługi Bożego. Dokładnie takie. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym obrazem, który oglądacie w amerykańskiej telewizji, jak pokazują dzisiejszych kaznodziejów i różnych ludzi, którzy zrobią z tego olbrzymie pieniądze. To nie ma żadnego związku, jedno z drugim. Natomiast w tym samym liście do Filipian Paweł mówi też, jak postępowali fałszywi słudzy Ewangelii. Trzeci rozdział, wersety 18, 19, 20. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. I dalej. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą. Dlaczego? Mówi, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Czy ci ludzie żyli, służyli Bogu dla rzeczy ziemskich, czyli tak naprawdę dla mamony, a Bogiem ich był brzuch, czyli konsumpcja. I mówi, że końcem tych ludzi jest zatracenie. Ale dalej, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. I teraz wróćmy do nauczania Jezusa, który mówi, że mamy się nie martwić. Mamy się nie martwić. Gdzie Jezus mówi, nie troszcie się, nie martwcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się będziecie przyodziewać. I teraz tak, w zależności od tego, kim my jesteśmy, jaką ścieżkę wybraliśmy dla siebie w Chrystusie, musimy ten werset interpretować na dwa różne sposoby. Jeżeli porzuciłeś swój dom, swoją rodzinę, swoją ziemię, swoją pracę i oddałeś się w 100% dla Ewangelii, wtedy przysługuje ci manna. I możesz po prostu otrzymywać. Możesz otrzymywać. Ale ten, który miał otrzymywać mannę, czyli otrzymywał od innych wierzących ludzi, praktycznie otrzymywał od innych wierzących ludzi, miał takie momenty, jak apostoł Paweł, że czasami było zimno, było głodno, było chłodno. I to jest ta obietnica, że podstawowe egzystencjalne potrzeby, czyli jeść, pić, ubrać się, będą zaspokojone. Ale to nie znaczy, że wszystko będzie pięknie i ładnie. Że będzie kolorowo, bogato, i super obficie. Tego Jezus nie obiecywał. Jezus tego nie obiecywał. Natomiast, jeżeli jesteśmy osobą, która nie wybrała służyć Bogu w 100%, w sensie, że poświęcamy się dla Ewangelii, tylko mamy swój dom, mamy swoją rodzinę, mamy swoją pracę, wtedy na ten werset inaczej patrzymy. Wtedy na ten werset musimy patrzeć, że Bóg udziela nam błogosławieństwa, łaski do tego, żebyśmy środki na życie własne, na życie naszej rodziny, na życie innych ludzi, własnymi rękoma zarabiali i Bóg te nasze ręce będzie w tym błogosławić. 5 Mojżeszowa 8:18. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Jeżeli służysz Bogu w 100%, czyli, jeszcze raz powtarzam, jesteś w pełni uczniem Jezusa, na uniwersytecie, na studiach dziennych, wtedy otrzymujesz mannę. Ktoś ciebie utrzymuje. Natomiast jeżeli jesteś na studiach zaocznych, sam siebie utrzymujesz, swoją własną pracą. I Bóg daje co? Siłę, zdolność, umiejętność do zdobywania bogactwa. Trzeba po prostu zakasać rękawy, jak to my mówimy po polsku, i wziąć się do roboty. I to nie tylko tak, żeby dla nas starczyło, ale jeszcze innym pomagać. Przypowieści 11:16. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. Lecz pracowici zdobywają bogactwa. Czyli podsumowując, jeżeli jesteśmy oddani w 100% służbie, wtedy oczekujemy na mannę z nieba. I mamy takie prawo, moralne prawo, jak najbardziej. Jeżeli natomiast nie jesteśmy oddani w 100% służbie, wtedy takiego prawa nie mamy. Wtedy jest nakaz biblijny, że mamy chleb zdobywać jak? Własnymi rękoma, własną pracą. To nie znaczy, że Bóg czasami nie może dać nam manny. Oczywiście, że może. Może zrobić wyjątek pewnego dnia, pewnej sytuacji, że nawet jeżeli pracujemy własnymi rękoma, Bóg może nam szczególnie coś dać, szczególnie nas ubłogosławić. Ale takim normalnym życiem chrześcijańskim jest po prostu praca i zarabianie na życie. I to jest dobre. To jest właściwe. To jest zgodne ze Słowem Bożym. Amen. Hallelujah.